Nasz gość Maciej Wąsik, wiceszef, były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie Macieju, Donald Tusk mówił do września ubiegłego roku, żeby nie było wątpliwości, wyjaśniona doczysta afera podsłuchowa. Wicepremier Piechociński dalej jest wicepremierem, choć mówił, jak się nie wyjaśni, to ja się podaję do dymisji, koalicja jest zagrożona. No a tymczasem pojawiają się już stenogramy z przesłuchań publikowane w internecie. O co chodzi w naszym państwie?
Ja powiem tak, ja nie widzę w tym jakiejś wielkiej afery, w tym, że nagle wyciekły materiały ze śledztwa. Problemem jest to, że wyciekło chyba troszkę za dużo danych, które jak gdyby opinii publicznej nie są potrzebne, jak na przykład adresy niektórych osób, czy też PESEL-e. To rzeczywiście szkoda, że osoba, która to upubliczniła, nie zadbała o to, żeby te dane chociażby zaczernić w jakiś sposób. Natomiast ja przypominam, tak, dostęp do akt śledztwa miało bardzo dużo osób. Miało bardzo dużo osób, przede wszystkim strony, ze zgodą prokuratura. Tam były prokuratora. Przede wszystkim strony, czyli osoby poszkodowane, czyli nagrane podczas afery taśmowej, a także osoby, którym postawiono zarzuty. I w momencie, kiedy prokurator wydał zgodę na dostęp do tych materiałów stronom, to znaczy, że jak gdyby obawa matactwa nie jest zbyt duża. I tak naprawdę powiem tak, jest pewien interes postępowania, ale skoro prokurator wydał zgodę na szeroki dostęp i na kopiowanie akt, no to w takim razie uznawał, że obawa matactwa nie jest jakimś problemem i tego dobra postępowania nie można naruszyć. A z drugiej strony jest także interes społeczny, tak? I ten interes społeczny został zaspokojony w ten sposób, że ktoś to po prostu wziął i wrzucił do internetu. Ale powiem tak, Donald Tusk i pan premier Piechociński są osobami wysoce niewiarygodnymi. Oni obiecywali mnóstwo rzeczy w Polsce. Obiecywali, że nie będą podnoszone podatki. Obiecywali, że nie będzie podnoszony wiek emerytalny. To wszystko się niestety stało. W związku z tym to, że obiecali, że będą ujawnione, że będzie wyjaśniona afera taśmowa do września zeszłego roku, no to tyle samo ma wspólnego z rzeczywistością, co obietnica Donalda Tuska, że nie pozwoli, żeby w Polsce ktoś do niego przyszedł, jak on będzie premierem i przyniósł mu projekt podniesienia podatku. I tutaj warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę warto byłoby, żeby państwo polskie skupiło się nie na tym w tej chwili, kto nagrał polityków, ale tak naprawdę co ci politycy mówili, co wysocy politycy Platformy Obywatelskiej, wysoko postawieni, którzy spotykali się z zarządzającymi spółkami Skarbu Państwa, którzy spotkali się z biznesmenami, co oni tam ustalali, jakie rzeczy miały miejsce, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze i z punktu widzenia państwa to jest ważniejsze. Oczywiście wszystkie aspekty tej sprawy powinny być ustalone, ale to nie może być tak, jak ja zajrzałem do tych akt, które ujawniono w internecie. To wygląda na to, że prokuratura nie bardzo jest zainteresowana tym, co było na tych aktach, czy przypadkiem nie ma tam mowy o czynach zabronionych, o przestępstwach, które popełniano, a tak naprawdę kto nagrał, kto był zleceniodawcą i tak dalej, i tak dalej.
Czyli co?
Uważam, że pewien wątek tej afery taśmowej został przez prokuraturę w sposób oczywisty zaniedbany i my jako opinia publiczna dowiadujemy się o tym właśnie dzięki tylko temu, że te akty zostały ujawnione.
Ale zaniedbany pana zdaniem dlaczego? Dlatego, że na przykład Andrzej Seremet składa coroczne sprawozdanie premierowi rządu i premier rządu obecnie Ewa Kopacz mogłaby powiedzieć, nie, ja tego sprawozdania nie przejmuję, to znaczy traci pan stanowisko.
Tak, ja zgadzam się z tym, że niezależność Andrzeja Seremeta jest niezależna tylko i wyłącznie, że on może co roku stracić stanowisko. Tutaj absolutnie pełna zgoda i rzeczywiście rządzący nie są zainteresowani podjęciem śledztwa we własnej sprawie, bo tam zostali nagrani rządzący. Tam przecież został nagrany jeden, drugi, trzeci minister rządu, jeden, drugi, trzeci poseł, jeden, drugi, trzeci szef spółki Skarbu Państwa. Oni siedzieli, uzgadniali różne rzeczy, mówili, że no już nie będę brzydkimi słowami mówił, ale że państwa już nie ma, że pewna spółka inwestycyjna państwowa to jest CHD i kamieni kupa. No, ja uważam, że rządzący nie są zainteresowani wyjaśnieniem do imentu tej sprawy i prokuratura to czuje. Także uważam, że interes społeczny pewien, bo opinia publiczna, my jako społeczeństwo jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem wszystkich aspektów tej sprawy i interes w ten sposób został w pewien sposób zaspokojony ujawnieniem tych materiałów w internecie, chociaż rzeczywiście ujawniający mógł zadbać o to, żeby chociaż, nie wiem, dane osobowe osób ujawnianych były zaciemnione w tych materiałach, bo one są nam do niczego niepotrzebne, PESEL pana Wojtunika czy adres jego zamieszkania.
Czyli jak rozumiem pana zdaniem, ujawnienie tych materiałów jest korzystne społecznie po to, żeby opinia publiczna wreszcie dowiedziała się tego, czego dowiedzieć się nie może od rządzących, ponieważ oni skutecznie sprawę, jak rozumiem, blokują. Prokuratura też pewne wątki zupełnie wycisza. Poza tymi danymi, które rzeczywiście powinny zostać ocenzurowane.
Donald Tusk obiecał i pan Piechociński też obiecał, że do września zeszłego roku się dowiemy. Nie spełnili swoich obietnic, więc osoba, która weszła w posiadanie tych danych, no uznała, że jednak warto pokazać ludziom, na jakim jesteśmy etapie tego postępowania, co tam się dzieje. A myślę, że na podstawie tych materiałów można sobie wyrazić opinię, kto nagrywał, ale nie ma jednej rzeczy. Tak naprawdę jest za mało na temat treści tych rozmów. Wiemy, że to były rozmowy aferalne. Z tych rozmów, które już ujawniono, no to tak naprawdę niemalże upadł rząd, a w zasadzie na pewno ten rząd się zmienił, bo Donald Tusk przestał być prezesem Rady Ministrów, uznał, że jednak lepiej uciec do Brukseli i przyjął to stanowisko w Brukseli. Natomiast ile tego jeszcze jest? No, bezpieczeństwo państwa wymaga tego, żeby wszystkie materiały nagrane, które gdzieś tam krążą po jakichś giełdach, gdzie są polokowane, żeby ujawnić, żeby nikt nie mógł tymi materiałami grać, żeby nikt nie mógł tymi materiałami nikogo szantażować, bo dotyczy to osób, które rządzą naszym państwem.
Panie Macieju, czy powinna powstać komisja śledcza w sprawie afery podsłuchowej, która wciąż jest, jak się wydaje, zamiatana pod dywan? To proponuje Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, ja jestem przekonany o tym, że prokuratura nie staje na wysokości zadania i to postępowanie nie idzie w takim kierunku, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali. Mnie nie satysfakcjonuje odkrycie, kto nagrywał, ale jest pytanie, wyjaśnienie wielu, wielu spraw, które pojawiły się w tych nagraniach. No, przypomnę rozmowę Radosława Sikorskiego z Markiem Belką, gdzie można domniemywać, że użyto Narodowego Banku Polskiego do celów politycznych, tak, że Narodowy Bank sypnie pieniędzmi rządzącym po to, żeby przed wyborami sprawić wrażenie, że Platforma rządzi dobrze, że jest dostatnio, że można tutaj prawda, w pewne sfery państwa jakby wpompować pieniądze. I to jest naruszenie w mojej ocenie konstytucji i ustawy o Narodowym Banku Polskim. To jest wykorzystanie Narodowego Banku Polskiego i pieniędzy publicznych do celów politycznych. I takich wątków w tych sprawach jest mnóstwo, choćby podpalenie budki pod ambasadą rosyjską. No, musimy się dowiedzieć, kto zlecił podpalenie budki. Czy rzeczywiście, tak jak to mówi Paweł Wojtunik, wynika to, że to minister Sienkiewicz, żeby chciał zmontować taką prowokację, żeby podpalono budkę, żeby kompromitować marsz 11 listopada, żeby pokazać agresję po stronie opozycji i że Platforma jest tym stabilizatorem i obroną spokoju. No tak przypominamy sobie ostatnią kampanię wyborczą, to właśnie narracja Bronisława Komorowskiego, że jest Polska radykalna i Polska racjonalna. I to Platforma miała być tą Polską racjonalną, która broni spokoju, ładu i porządku, a opozycja jest Polską radykalną, czyli taką, która między innymi podpala budkę pod ambasadą rosyjską, co w prostej linii prowadzi do wojny polsko-rosyjskiej. To jest oczywiście bzdurą, wymysłem, narracją i trzeba takie wątki zbadać. To są niezwykle istotne wątki z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ja wiem, że są zawiadomienia w prokuraturze. Ja wiem, że niektóre wątki są badane, ale przyzwyczaiła nas prokuratura do tego, żeby mieć niestety ograniczone zaufanie do niej.
Głos zabrał w sprawie także jeden z bohaterów afery taśmowej, podsłuchowej, Radosław Sikorski, marszałek Sejmu. I on mówi tak, słyszy się o taśmach, którymi niektórzy próbują handlować na mieście. Przestrzegałem, gdy pierwsze wycieki miały miejsce, że zmierzamy do społeczeństwa inwigilacji totalnej i niszczenia instytucji państwa. To znaczy, to co słyszymy na taśmach, to nie jest niszczenie instytucji państwa i zachowanie tych panów i pań, no bo także choćby Elżbieta Bieńkowska, ale samo to, że oni zostali nagrani i upubliczniane są te nagrania opinii publicznej, to jest niszczenie instytucji państwa. Pytanie, jakie to jest państwo?
No to jest bardzo dobre pytanie, prawda? Tutaj Radosław Sikorski widzi źdźbło w cudzym oku, a nie widzi belki w swoim, prawda? Bo ja przypomnę, że jego rozmowa z panem ministrem Rostowskim, ujawniona przez tygodnik bodajże Wprost w zeszłym roku, no też pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia. Jego stosunek do państwa i sprowadzanie cygar dla Donalda Tuska, żeby się przypodobać poprzez służby dyplomatyczne, jeśli dobrze pamiętam, aż z Kuby, no to pokazuje, jak działa to państwo. To nie jest państwo, to jest dwór. To jest wielki dwór, który mi się podoba, w którym oni dobrze funkcjonują, którzy sobie dobrze radzą, a każdy, kto mówi nie, trzeba z tym skończyć, to jest kimś, kto destabilizuje państwo. Ja powiem tak, rzeczywiście to są nielegalne zrobione nagrania, ale tutaj interes publiczny wygrywa. I powiem jeszcze jedną rzecz. Dopóki te wszystkie nagrania zostają ujawnione, to będzie można nimi grać. To jedyny sposób rozbrojenia tej bomby to jest ujawnienie tych wszystkich nagrań i zmierzenie się z tym, co na nich jest. Jeżeli, oczywiście są pewne wątki obyczajowe, prywatne, ja rozumiem, że można to, jakaś komisja może to usunąć, nie interesują nas żadne wątki prywatne czy obyczajowe, ale to, co politycy mówią tak naprawdę szczerze o tym państwie, no powinno być upublicznione, a być może są tam jakieś elementy korupcyjne, elementy korupcyjne, którymi można później polityków szantażować. Jeżeli by obce wywiady zdobyły tego typu taśmy, a nie jest to wykluczone, jak mówi sam Radosław Sikorski, że na giełdzie chodzą gdzieś jakieś tam nagrania.
Mają zostać opublikowane kolejne wkrótce.
To i dobrze, bo to tak naprawdę rozbraja i sprawia, że Polska jest krajem bezpieczniejszym, jeżeli na przykład w złych rękach takie nagrania by się znalazły, to politycy mogliby być szantażowani i podejmowaliby decyzje zgodne z interesem szantażującego, a nie z interesem publicznym.
Bo różnica jest taka i myślę, że warto, żeby słuchacze ją uchwycili. Co innego jest podsłuchiwanie Kowalskiego, Nowaka, nie wiem tam, kogoś, kto jest osobą prywatną zupełnie, nie zajmuje generalnie stanowiska publicznego, zwłaszcza na takim szczeblu, a też co innego jest, kiedy panowie czy panie spotykają się i rozmawiają na tematy publiczne i ta rozmowa pozostawia, najogólniej powiem, wiele do życzenia.
Tak, to jest oczywiście co innego. Polityk musi być przyzwyczajony do ograniczenia własnej prywatności. Oczywiście i on ma czas prywatny dla siebie, ale umówmy się, stało się, tak? Grupa kelnerów nagrała grupę polityków Platformy Obywatelskiej zresztą, bo tam są głównie politycy Platformy Obywatelskiej, tak? Z tego co ja wiem, nie ma tam nikogo z Prawa i Sprawiedliwości, bo ludzie z Prawa i Sprawiedliwości nie chodzą nawet do takich knajp, bo nie przyjdzie im do głowy, żeby jeść kolację za 1500 zł. Natomiast to się stało, to jest nagrane i już gdyby od tego się nie ucieknie. Jeżeli prokuratura ma te nagrania, to uważam, że wykreślając jak gdyby wątki obyczajowe i ewidentnie prywatne, powinny to się udostępnić, bo to jest bomba cykająca, którą należy rozbroić. Jedyny sposób to jest upublicznienie tych nagrań. A politycy powinni zachowywać się tak, żeby nawet jeżeli są rozmawiają o sprawach publicznych we własnym gronie, nie wstydzi się później ze swoich słów.
Panie Macieju, i jeszcze pytanie o szefa CBA i szefa klubu parlamentarnego Jana Burego. Szef CBA skarży do Ewy Kopacz Jana Burego. Rozmawiają Ewa Kopacz, wicepremier Piechociński. Na razie nie ma dymisji szefa klubu parlamentarnego PSL-u. Czy możemy się tej dymisji spodziewać? I w ogóle na czym polega ta cała sprawa, pana zdaniem?
Ta sprawa polega na tym, że CBA prowadziło pewne czynności operacyjne, a później procesowe wobec pewnej grupy osób, która na Podkarpaciu dopuszczała się po prostu korupcji. Chodziło o sprawy wiatrakowe, chodziło o dotacje z Unii Europejskiej. I okazało się, że w tej sprawie przychodzą politycy PSL i że w grę wchodzą duże łapówki. Pamiętamy, w zeszłym roku CBA zrobiło przeszukania, szukając sztabek złota, które miały być wręczone jako łapówki. Te przeszukania zrobiono między innymi w biurze pana posła Burego. Powiem tak, to była taka ciekawa sytuacja, która łączy się z aferą posłuchową. Z informacji medialnych wiemy, że CBA weszło z przeszukaniami do biura Burego dokładnie w momencie, kiedy pan minister Bartłomiej Sienkiewicz spotykał się z klubem PSL-u i namawiał go do tego, żeby odrzucić wniosek o jego odwołanie, które złożyła opozycja. Także dostał telefon jeden z działaczy PSL-u, że właśnie Sienkiewicz im tłumaczył, że nie należy go odwołać, że weszło CBA do biura Burego i robił przeszukanie, tak? To też się te sprawy w jakiś tam sposób wiążą. I oczywiście tych sztabek nie znaleziono w biurze posła Burego, bo miesiąc wcześniej odbyła się rozmowa, na której Paweł Wojtunik mówi o panią wicepremier Bieńkowską o tej sprawie. Mówi, w mojej ocenie, ujawnia tajemnicę postępowania, czyli chlapie na lewo i prawo o tym, co robi CBA, o niejawnych postępowaniach, które powinny być tajne. Znaczy, w mojej ocenie mogło dojść do działania na szkodę postępowania. I ta sprawa zakończyła się fiaskiem, ale dalej śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne. I ona chyba idzie w stronę pana posła Burego, w stronę innych działaczy PSL-u. Przypomnę, że pan marszałek Karapyta stracił stanowisko z PSL-u w Rzeszowie w związku z tą sprawą. I ona się ciągnie. W pewnym momencie Paweł Wojtunik napisał do pani premier list, skarżąc się na posła Burego, że pan poseł Bury zamieścił na swojej stronie internetowej jakiś anonim, który może szkodzić funkcjonariuszom CBA, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie. No rzeczywiście dowiedzieliśmy się, bo ja wszedłem na stronę pana posła Burego i dowiedzieliśmy się, że ten anonim tam wisi. Tam są jakieś nazwiska, są jakieś imiona. Być może to może szkodzić, ale oczywiście nie dowiedzieliśmy się o tym, gdyby nie to, że pan minister Wojtunik takie pismo do premier Kopacz skierował i że wyciekło ono do mediów. W mojej ocenie jest to taka próba uniknięcia odpowiedzialności za danie się nagrać w aferze taśmowej. Przecież ta rozmowa Wojtunika z Bieńkowską jest rozmową kompromitującą. Wojtunik tak naprawdę próbuje załatwić swojej żonie pracę za pośrednictwem Bieńkowskiej. Wojtunik ujawnia tajemnicę postępowań. Wojtunik nie zachowuje się jak szef służby, tylko zachowuje się jak polityk. I w mojej ocenie powinien zostać zdymisjonowany. I takie napisanie listu, że pan Bury jest tutaj gdyby głównym wrogiem i prowadzi działania, które mogą szkodzić CBA, jest takim ucieczką do przodu. Jest pokazaniem, że jeżeli ktoś mnie odwoła, to dlatego, że jestem skonfliktowany z koalicjantem, a nie dlatego, że jestem skompromitowany jako szef służby, bo dałem się nagrać kelnerą. Ja to tak oceniam. Być może jest to nadinterpretacja, ale myślę, że jednak dużo racji w tym rozumowaniu mam.
Za ten komentarz bardzo dziękuję. Jakkolwiek dziękuję by nie bardzo. Było to tych afer związanych z Platformą Obywatelską, z PSL-em, z układem rządzącym jest strasznie dużo.
Pytanie... Trudno się w tym połapać. To jest bardzo skomplikowane. Niemniej jednak miejmy nadzieję, że jesienią to się zmieni.
Bardzo dziękuję. Maciej Wąsik, były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z Panem Bogiem.